jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Cześć Radek. Zacznijmy od tematu bardzo bieżącego, ale super ważnego tutaj w cyklu, w rocznym cyklu rynku kapitałowego. Otóż za sekundę dosłownie, czyli za dwa tygodnie startują zapisy, otwieramy zapisy na konferencję Wall Street. 29. konferencja, już się boję to powiedzieć na głos, tak, 29. konferencja odbędzie się w tym roku w dniach 23-25 maja, czyli piątek, sobota, niedziela, tam gdzie zawsze w Karpaczu, nie mogę się doczekać.
No tak, no to jest stałka w kalendarzu, tak? Ja zawsze czekam, kiedy tą datę ogłosicie, bo wiem, że to jest miejsce, w którym będę na pewno, w miarę możliwości, jak zdrowie i sytuacja dopisze, więc no zawsze zaklepuję miejsce w kalendarzu, także tylko czekam, kiedy ogłosimy termin, kiedy już będzie można się zapisać, no i w końcu zapisać się możemy.
Nie no, Radek, nie mów mi nic tutaj o zdrowiu. Jak będziesz w wieku Warrena Buffetta, to będziesz mógł takie rzeczy mówić, ale teraz to jest obecność nie. Obowiązkowa.
No. To może się publicznie pochwalę, chociaż to się nie powinno tak. Chwalić. No, prawdopodobnie będę miał miesięczne dziecko w trakcie Wall Streetu, więc ja przyjadę niewyspany, nieprzygotowany i cud, że w ogóle przyjadę. To taka będzie dla mnie nowe doświadczenie.
No tak, oczywiście nie, to serdecznie już gratuluję w takim razie. To powiedzmy, że twój wykład się odbędzie podczas Wall Streetu 29. Nieważne, jak będziesz miał małe i płaczące dziecko, jak bardzo będziesz niewyspany. Będziesz mógł sobie kupić zrozumienie uczestników. Oczywiście jeszcze raz, drodzy inwestorzy, drodzy słuchacze, widzowie, zapiszcie sobie dwie daty. Pierwsza data to jest 23-25 maja. Konferencja się odbywa. Tradycyjnie piątek, sobota, niedziela. Jak zawsze będzie można przyjechać dzień wcześniej, do czego gorąco zachęcamy. Może coś zrobimy w czwartek, tak? Tam chodzą nam różne pomysły po głowach, ale może coś będzie. Natomiast druga data do zapamiętania to jest 27 stycznia, czyli już za niecałe dwa tygodnie, kiedy to startują zapisy First Minute i to bardzo ważne, te zapisy, podobnie jak w zeszłym roku, otworzymy te miejsca, te zapisy, tę pierwszą pulę miejsc tylko dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, bo te miejsca nam się bardzo szybko rozchodzą. My jak zawsze chcemy premiować członków SI, no więc tu i teraz, jeszcze bez ścisku, będzie można się normalnie zapisać i te pierwsze zapisy będą trwały tylko tydzień do 3 lutego, także trzeba być czujnym. Wczoraj posłaliśmy jakiś mailing, newsletter w tej sprawie. Zapiszcie sobie, drodzy inwestorzy, drodzy członkowie SI, tę datę, a jak ktoś nie chce przegapić, no to jeszcze ma czas, żeby przez najbliższe tutaj tydzień z hakiem zapisać się do stowarzyszenia i też wziąć udział w tych zapisach First Minute. Taniej nie będzie, tak, to później ceny już tylko rosną, więc jak ktoś no nie chce się łapać tradycyjnie w kwietniu, w maju za głowę, oj, mogłem się zapisać w styczniu, w lutym, no to teraz jest ten moment, teraz jest ta okazja. Słuchajcie, to zapowiadamy, że wszystko będzie jak zawsze. 5 sal, gwiazda wieczoru podczas bankietu piątkowego, niepowtarzalna przyjemność biegania ze mną pod Orlinek. Tak, Radek, może ty byś się skusił i pobiegł tutaj... Mrugam okiem zawsze.
Nie, u mnie forma nie dopisuje, a jeszcze trzeba wrócić, więc jakieś kontuzji złapię. Nie?
Rozumiem, nie ma lekko, ponieważ nagrywamy często, będę cię regularnie pytał, może cię kiedyś złamie. Rozdanie herosów rynku kapitałowego, stoiska spółek, spotkania ze spółkami, prezentacje spółek, sami najlepsi wykładowcy, wszystko tak jak zawsze, tak? Wszystko tak jak zawsze, a nawet lepiej, nie wiem, że złe sformułowanie, a nawet lepiej, jeszcze jak zwykle z większym rozmachem. Ubolewamy już od kilku lat, że ten hotel jest, no już zaczyna powolutku być za mały. To też, jeszcze raz, uwaga, żeby potem też ma ochotę spać w tym hotelu, nie ma ochoty spać gdzieś tam w Karpaczu i dojeżdżać, tylko chciałby, jak to moje ulubione powiedzenie, w kapciach schodzić na poszczególne wykłady, tak? No to gorąco zachęcamy 27 stycznia, wystartują zapisy First Minute. Dobrze, to tak. Taka przypominajka, będziemy o tym jeszcze przypominać, może jeszcze nam się uda przed startem tych zapisów albo w trakcie nagrać kolejny odcinek, to oczywiście również będziemy przypominali. Adres strony jest tak tradycyjny, www.wallstreet.org.pl. Wczoraj tę stronę odsłoniliśmy i już przygotowujemy się do rozpoczęcia zapisów, do wyświetlenia pierwszych wykładowców, bo też już tam rozmowy, powiedziałbym, no to u wielu osób są zaawansowane, więc na start, na rozpoczęcie First Minute coś odsłonimy, jakieś pierwsze osoby, pierwszych wykładowców. No to dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o takie tematy, no ważne, najważniejsze wydarzenie tak rynku kapitałowego, jak co roku odbędzie się w Karpaczu. Przejdźmy do tematów bieżących. Czy możemy przejść do, Radek, do największego krachu w ostatnich kilku tygodniach na akcjach spółek, które nas, no nie wiem, powiedzmy sobie w kręgu zainteresowań?
Możemy. To co, lecimy ze spółeczką na te?
Lecimy no
ze
tak.
Spółeczką na te. No duże rozczarowanie, myślę, rynku. Trudne do uniknięcia z takiego tradingowego punktu widzenia, tak? Bo KPI-e poznaliśmy w piątek po sesji, poniedziałek był wolny, no i we wtorek jak się notowania otworzyły, to się otworzyły na wysokie minus naście, więc nie dało się tutaj wyjść z pozycji, jeśli ktoś oczywiście chciał wyjść z pozycji, z niedużą karą, no a powodem były oczywiście KPI-e, czyli te wskaźniki za ostatni kwartał kalendarzowy miniony, czyli ostatni kwartał 2024 roku. Ja nigdy nie pamiętam, który to jest kwartał w przypadku tekstu, czy to jest kwartał trzeci, czy to jest kwartał pierwszy, tam mają przesunięty rok obrotowy. O, właśnie, kwartał trzeci, prawda? Czyli no niby MRR się zgadza, ale ta liczba klientów no zaniepokoiła rynek ewidentnie, tak?
To spróbujmy się przeskrolować przez te prezentacje. Oczywiście osoby, które nas słuchają w wersji audio, tradycyjnie zachęcamy do tego, aby zajrzały na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a. Mówimy o spółce Tex, spółka na T, tak? Mówimy o spółce Tex, która no, jest w pewnym sensie, no, to może mówić, ulubieńcem inwestorów. No i przez całe lata była bardzo popularna, dalej jest popularna, tak dalej tutaj chwalimy spółkę za relacje inwestorskie, bo to od razu powiem, że wiele spółek takie wyniki, tak, wykorzystałyby do tego, aby powiedzieć na głos, nie ma czego komunikować i żadne, nie wiem, call wynikowy by się nie odbył. W przypadku tekstu jest to no, na szczęście automat, prawda, że tam już do kilka dni po zakończeniu kwartału to nie są oficjalne wyniki, to są takie szacunek wyników, KPI-e, bo oficjalne wyniki będą gdzieś później, ten raport kwartalny będzie opublikowany. Tylko takie no, podstawowe wskaźniki, ale już wiadomo, co się w spółce dzieje. To co, scrollujemy, tak?
No tak, możemy przejść przez te KPI-e. Kluczowy, no, dosyć istotny wskaźnik, tak? Spółka przestała jakiś czas temu raportować otrzymane przychody, otrzymane płatności, no i znaczy przychody szacunkowe i teraz raportuje otrzymane płatności w milionach dolarów. No i mamy spadek. Spadek, który jest największym spadkiem no, w szeregu danych, które tu mamy przed sobą i który również mnie zaniepokoił z tego względu, że zwróćmy uwagę, jak wyglądało to w poprzednich latach pomiędzy Q2 a Q3, czyli gdzieś tam 22-23 z Q2 na Q3 z 15,5 na 18,9 miliona, czyli mocny skok w tym czwartym kalendarzowym kwartale. Tak samo było rok później, tam z 19,9 na 21,3, prawda, czyli ostatnie dwa lata przyzwyczaiły nas do tego, że ostatni kwartał kalendarzowy to jest mocny skok otrzymanych płatności. No ja mogę domniemywać, wiesz, tam Black Friday, Cyber Monday, tak, więc to takie wydarzenia sprzyjające płatnościom na dłuższe okresy. No a tutaj mamy dosyć istotny spadek. No i z konferencji wynikowej, z wyjaśnień spółki wynika, że właśnie wiąże się to z mniejszym poziomem otrzymanych płatności rocznych, tak? Że tutaj spółka mniej sprzedała tych rocznych abonamentów. Co może
klienci przechodzą z rocznych płatności na miesięczne płatności. No z miesięcznych się zawsze łatwiej rezygnuje, bo to szybciej masz kolejny moment do. Tak, a roczny, no to już kupiłeś na rok, no to już używasz, prawda? To jest zupełnie co innego. No tak, to
tak,
jest
tak. I pamiętajmy też o tym, że wiesz, że bo spółka otrzymuje płatności raz, ale rozpoznaje je jako przychód przez 4 kwartały, tak? Czyli dla nas jest to wskazówka, że przez najbliższe 4 kwartały, no tam wliczając ten kwartał trzeci wynikowy, spółka będzie no, w tych złotówkach już raportowała niższe przychody z tego względu, prawda? Będzie po prostu mniej rozpoznawała w przychodzie, co z pewnością no, jest jakimś tam sygnałem ostrzegawczym.
Dobrze. Znaczy no, niedobrze, ale no tak to jest. No i dobrze. Z kolei no tak ten skrót, ktoś, kto się interesuje tekstem, musi umieć rozszyfrować ten MRR, czyli Monthly Recurring Revenues, czyli co? Miesięczne powtarzalne przychody.
Tak. No tutaj.
No te są wyższe.
No oczywiście, no jak się mierzy te dynamiki rok do roku, no to faktycznie tam jesteśmy w stanie wykazać wzrost, prawda? Natomiast w biznesach SaaS-owych cyfrowych, myślę, że nie jest tajemnicą, zwłaszcza gdzie tam są to przychody abonamentowe, że liczymy to z kwartału na kwartał. No i tutaj z kwartału na kwartał, czy nawet z półrocza na półrocze, no widzimy, że jest płasko, tak? Że oczywiście no jesteśmy wyżej niż kwartał temu, no ale w zasadzie na tym samym poziomie, co dwa kwartały temu, więc mieliśmy taką sytuację wcześniej. I tutaj może troszeczkę gdzieś tam wyprzedza tą narrację, że nie zawsze ten spadek liczby klientów, przynajmniej nie, moim zdaniem, nie musi stuprocentowo wpływać na tą zmianę oceny spółki. Tak? Natomiast zobaczmy, co się wydarzyło w czerwcu. Po czerwcu był dynamiczny skok na MRR-ze, prawda? I tutaj rynek po tym długim okresie spadków, tak mi się wydaje, zaczął wierzyć, że w końcu coś się zmienia na lepsze, tam z kursu 140 spadł na 50, czy na kilkadziesiąt, już nie pamiętam dokładnie, jak to było na wykresie, no i rynek odżył, mając nadzieję, że w końcu mamy ten zwrot, na który czekaliśmy przez ostatni rok. No ale po wrześniu okazało się, że oprócz tego, że to czyszczenie bazy azjatyckiej, tak to nazwijmy, miało miejsce, co było wydarzeniem spodziewanym i rynek wiedział, że to się wydarzy, no to jednak nie zagrały parę tam nowości produktowe, wdrożenie AI-a i tak dalej, tam nie zawsze to siadło w modelu cenowym, więc było rozczarowanie po wrześniu. No i przynajmniej w mojej ocenie ten odczyt po grudniu był takim sprawdzianem. Czy mamy potwierdzenie tendencji wzrostowej, czy jednak ten poprzedni kwartał, bo tam jakieś dziwne wdrożenia nie siadły, czy to był wypadek przy pracy, czy wręcz przeciwnie, czy ta tendencja spadkowa jest kontynuowana, czy może, no może nie chcę powiedzieć tendencja spadkowa, ale czy ten marazm jest kontynuowany, prawda? Więc no niestety te dane w obszarze MRR-u i jakiejś tam szerszej sytuacji, no odczytuję jako to, że tej poprawy nie ma, nie? I myślę, że rynek też troszeczkę dociskając tą cenę w ostatnich dniach, też troszeczkę pod to zagrał, no rozczarował się rynek, no, rozczarował się po tej nadziei sprzed pół roku.
Radek, a jak to jest? Jak oni to robią? Jak to jest zrobione, że no tak, bo to jest najgorszy wykres całej prezentacji, czyli liczba klientów głównej usługi tekstu, czyli LiveChat, stara nazwa spółki LiveChat, tak? To spółka z tego wyrosła i to cały czas te pozostałe usługi są, no nie chciałbym powiedzieć, no tak, no są mało znaczące. O wyniku spółki decydują wyniki LiveChatu, to jest, no spada, tak? Liczba klientów spada. Tak, w tym kwartale tam blisko 1000 klientów w dół, tak? Więc przy liczbie 35 tysięcy, 907, to blisko 1000 w dół, no to jest odczuwalne, znaczące, widoczne w wykresie. Jak oni to robią? Spada liczba klientów, a MRR jednak rośnie.
No to oczywiście jest kilka czynników, tak? No z jednej strony to average revenue per license, czyli ta ostatnia miara, tak? Czyli po prostu mniejsza liczba klientów płaci średnio więcej na jednego klienta.
Okay.
I to nie musi być głupią strategią, co pokazuje Brand24, również jeszcze notowany na warszawskim rynku, który od dłuższego czasu jest pytany przez analityków o właśnie martwiących się tym, że liczba klientów no może nie spada, ale nie rośnie, tak? Dlaczego wy nie rośniecie? Natomiast tamto ARPU, bo tam jest jeszcze ta miara ARPU, rośnie bardzo dynamicznie, czyli ci obecni klienci, czy tam jak to prezes Sadowski mówi, przesuwanie portfolio w kierunku większych klientów i ci więksi klienci płacą więcej i per saldo, krótko mówiąc, kasa się zgadza, tak? Okay. I tutaj jest dokładnie podobny proces. Tak, że klienci dokupują więcej usług, tak? Że jeżeli mamy jednego klienta, który dotychczas korzystał tylko z live chatu, to on sobie może dokupić chatbota, dokupi sobie helpdeska, dokupi sobie jakiś tam pakiet funkcjonalności, które są potrzebne, no i dzięki temu to ARPL rośnie, no i to pozwoliło, jak rozumiem, utrzymać ten MRR. Mówię utrzymać, a nie wzrosnąć, no bo jednak ten wzrost to
no więc 7,04 na 7,10 miliona to żaden wzrost jest. Tak. No aczkolwiek oczywiście to stając trochę w obronie spółki, patrząc, wiesz, szukając argumentu, że może rynek przereagował, no bo jednak no, krach na tąpnięcie na kursie jest straszliwe, no to to wiesz, bo to mogli pozbyć się spółka tych, powiedziałbym, takich, wiesz, przypadkowych klientów, takich, co wiesz, jakiegoś triala kupuje coś na miesiąc i płaci jeden miesiąc, takich najmniej, no, mięsnych, takich, wiesz, najmniej takich, wiesz, lojalnych, płacących i zostać tylko przy tych klientach, no, tych takich, co to mają, wiesz, wykupione, wdrożone, poważne usługi, więc to można byłoby tak do tego podejść, aczkolwiek to jest tak, że no, z której strony by jednak nie patrzeć, no to ja tu użyłem na Twitterze takiego sformułowania, że spółka jest mistrzem świata w wyciskaniu bieżących klientów. że jest w stanie, że, tak co powiedziałeś, dosprzedać usługi, że więcej pojedynczym klientom tak per licencja, tak, per license sprzedawać. No ale to na dłuższe, to takie coś może zadziałać w krótkim terminie. Okej, dobra, to tym klientom więcej sprzedaliśmy, wyoptymalizowaliśmy to, oni więcej od nas kupują, spoko, są lojalni i tak dalej, ale w długim terminie tego się nie da utrzymać moim zdaniem. Jak nie będzie rosła bardzo powoli liczba klientów, w ogóle rosła liczba klientów, no to i będziemy widzieli taką, ten odpływ klientów, to wszystko, to nie jest dobrze. Pytanie, ile tu jest jeszcze, wiesz, ile jest tego czyszczenia z takich jakichś przypadkowych klientów, którzy próbują może, znowu brzydkie słowo, naciągać spółkę, a ile jest faktycznego odpływu klientów, że ktoś rezygnuje, bo im się usługa nie podoba. No bo to jest wtedy najgorsze, nie? Ktoś mówi, nie, to jest za drogo, ja nie chcę, albo nie wiem, czy są rozwiązania konkurencji, czy to Lightex, to nie jest jedyna spółka, która oferuje tego typu rozwiązania na świecie, więc no to tutaj należałoby jeszcze tak, wiesz, popatrzeć, zastanowić się, prawda, jak to, jak to wygląda.
Nie, no pewnie, to znaczy, wiesz, ta strategia może mieć sens, tak? Może mieć sens, jeżeli nie rośniemy na liczbie klientów, tylko że załóżmy, jeżeli nam odpada 20 Indonezyjczyków, którzy biorą najniższe abonamenty tam po, nie wiem, po $20, no to mamy odpływ $100, tak? Tylko że zamiast tych paru Indonezyjczyków, my musimy pozyskać amerykańską dużą spółkę, która weźmie pełen pakiet za grube $1000 i wtedy ten ARPL nam się wiesz, oprócz tego, że my przymykamy oko, że ci mali klienci odpływają, zadajemy sobie pytanie, czy spółka dowozi na tyle dużo jakości, wartości, żeby przyciągnąć tych największych, którzy zasypią ubytek.
Albo, wiesz, no i zasypią, na razie gdzieś... albo powiedzmy sobie, że ci duzi najwięksi będą lojalni bez spółki, te przychody będą, wiesz, powtarzalne, lata będą płynąć, a ci duzi, nie wiem, amerykańscy klienci regularnie będą płacić te, wiesz, $1000 za licencję.
Tak, no wiesz, no to też już tam wracając troszeczkę na tą warstwę narracji rynkowych, pamiętajmy, że my dziś, teraz we dwóch sobie rozmawiamy w ogóle o utrzymywaniu poziomu MRR, tak? Natomiast nie zapomnijmy, że LiveChat czy Text to była spółka wzrostowa, tak? Więc na razie boimy się o to, czy się uda utrzymać poziom, a nie ukrywam, że wielu inwestorów by chciało widzieć 20% dynamiki wzrostu na walorze, czy na spółce w ogóle, na biznesie, tak? A na razie boimy się o utrzymanie zera. I z drugiej strony, wiesz, też gdzieś tam wchodząc, ja lubię szukać takich narracji rynkowych. Zwróćmy uwagę, co się wydarzyło, bo spółka dotychczas miała opinię świetnie prowadzonej, bardzo wolno płynącym okrętem, bo tam się wolno te rzeczy dzieją, nie oszukujmy się, natomiast stabilnie i w dobrym kierunku. No i w pewnym momencie we wrześniu pojawiły się te zmiany, które trzeba było odkręcać i spółka popełniła jakiś tam błąd, wdrażając mechanizmy sprzedaży, co zresztą uczciwie zostało przez spółkę przyznane. Tak? I zwróćmy uwagę, w raporcie za drugi kwartał, czyli raporcie, który się ukazał w połowie listopada, była ten taki soft guidance, ta sugestia, że liczba klientów utrzymuje się na stabilnym poziomie. Po czym nagle w grudniu, bach, niespodzianka. Tak? I więc jeżeli spółka w listopadzie mówi, że jest stabilnie na klientach, a w grudniu raportuje duży odpływ klientów, no to ja sobie znowu zadaję pytanie, czy znowuż zadziało się coś, czego się spółka nie spodziewała i czy to coś wynikało z otoczenia rynkowego, czy może znowu coś nie pykło po stronie produktu, wdrażania, sprzedaży, prawda? Więc dwie wpadki kwartał po kwartale no zaczynają nam się kazać zastanowić, czy to tylko rynek, czy może jednak gdzieś tam spółka zaczyna się miotać, ale mówię, no nie chcę za dużo gdybać, nie chcę wypłynąć w scenariusze, natomiast no gdzieś tam mam to z tyłu głowy, że jeżeli kolejny kwartał jest coś, co nas zaskoczyło, bo myśleliśmy, że pyknie inaczej, a pykło inaczej, no to tak czuję się troszeczkę zaniepokojony.
No tak, ja też się czuję zaniepokojony. Ja tu jeszcze jedną, tutaj może mikroszpilkę włożyć Textowi, bo o ile tutaj pochwaliliśmy Text za relacje inwestorskie dobre, także nie wiem, no, wyniki są, no, jakie są, kurs minus 20 tam jednego dnia zrobił, a call wynikowy się odbył. Tutaj Marcin Droba z Łucją tutaj stanęli przed inwestorami, wszystko po kolei tłumaczyli. Tutaj też bardzo ważny cytat z tej konferencji był taki, że spółka nie jest optymistą, oni nie są optymistami, jeżeli chodzi o liczbę klientów w dalszych kwartałach. To już w ogóle się zmienia narracja, to już nie jest stabilna liczba klientów, tylko nie jesteśmy optymistami, jeżeli chodzi o liczbę klientów. Natomiast dla równowagi są optymistami, jeżeli chodzi o ten MRR. To tutaj to tak... No zobaczymy, jak to zrobią, tak? Co tu się będzie działo. Natomiast wracając do tej drobnej szpilki. Tutaj Marcin Droba w jakiejś dyskusji na Twitterze użył sformułowania, że liczba klientów, że może to oznacza teraz, że liczba klientów sama w sobie nie jest już sensownym miernikiem rozwoju spółki. To tak zapytam przekornie, czy jak liczba klientów rosła, to była wówczas sensownym miernikiem rozwoju spółki, a jak spada, to nie jest sensownym miernikiem rozwoju spółki. No to często tak jest, że to, jak coś spada, to może już na to nie patrzmy, prawda? Jak rośnie, nie, no to trzeba, to wypada to patrzeć. No to mi się akurat, to mi się nie spodobało. Dobrze, skrolujmy dalej tę prezentację. To jest dosyć istotne, bo to jest, czemu udało się, to jest odpowiedź na pytanie, czemu się udało ten MRR utrzymać, tak? Bo to ten ARPL, skrócik, tak, Average Revenue Per License, rośnie. Więc to ci klienci, którzy są, średnio płacą coraz więcej. Tak, ten pomarańczowy fragment na wykresie. Oczywiście w przypadku usługi live chat, czyli tej najważniejszej, czyli super. A tu jest jeszcze taka wskaźnik, który nauczyłem się, initial ARPL, czyli ile płaci nowo taki nowy klient, który zakłada usługę. No to on tak płaci stabilnie te 70 parę, 80 parę dolarów, a taki klient, który już jest z nimi na stałe, to średnio płaci tam 170 parę dolarów. Okay. Mm-hmm.
Tak, no to jest fajny trend, który właśnie gdzieś tam sprawdza, że się te wyniki podtrzymują na razie. No, dla mnie troszeczkę zagadką jest, na ile jest to taki organiczny wzrost, w sensie czy spółka, czy ci klienci sami chętnie dobierają te produkty, bo ich potrzebują, bo widzą w nich wartość, czy tutaj spółka jakoś tam próbuje, no, w obliczu spadającej liczby klientów i płaskiego MRR-a dociskać sprzedażowo bazę klientów, nie? I to dociskanie bazy klientów, no oczywiście może mieć taką bardziej miękką formę, bardziej twardą, agresywną, no co gdzieś tam, gdzieś w tym drugim końcu krzywej, może gdzieś tam wpływać właśnie na odpływ tych klientów, nie? Więc ciekaw jestem, czy to jest takie, że ci klienci sami ochoczo te produkty biorą, czy gdzieś tam jest to efektem mocnej, agresywnej sprzedaży, którą nie wszyscy lubią i co oczywiście gdzieś tam może się też przekładać na odpływ tych mniejszych kont, tak? Bo jak jest duża firma i ma wszystko na live czacie postawione, to ona bardzo łatwo nie przeskoczy z rozwiązania do rozwiązania. Jak to jest jakiś taki malutki przedsiębiorca gdzieś tam, nie wiem, czy z Polski, czy z Azji, czy skądkolwiek, no to on sobie wyłączy jedną usługę, włączy drugą i dla niego to jest łatwy przeskok.
Tak, dokładnie. Popatrzmy na pozostałe tutaj usługi, które mówię, no live chat jest najbardziej w tym pierwszym wykresie, o tutaj w tym, to pokazuje w tych miesięcznych otrzymanych przychodach, jak dużo ciemno, tak, ciemno-niebieski waży live chat, a jak mało ważą pozostałe usługi te główne, czyli ten chatbot i helpdesk. No to fajnie, że to się rozwija, aczkolwiek to jeszcze nie jest poziom taki, który ma duże znaczenie dla wszystkich wyników spółki, czyli przychody z chatbota, no to ten wykres wygląda fantastycznie, no to ten wykres wygląda tak, jak powinien wyglądać, ale tu miejmy porównanie tych klientów live chatu 35 tysięcy z hakiem, klientów chatbota 3 tysiące. 3000, to jest jeszcze ponad 10 razy mniej, to jeszcze musimy poczekać, żebyśmy to bardziej czuli w wyniku. Natomiast no, wykres wygląda tak, jak powinien wyglądać. Tak? Rośnie liczba klientów.
Z jednej strony tak, z drugiej strony zadajemy sobie pytanie, wiesz, jeżeli słabnie nam live chat, czy mamy w tych pozostałych produktach, tam helpdesk, chatbot i tak dalej, potencjał do podtrzymania wyników, czy podtrzymania dynamik wzrostu. I wiedząc, że chatbot już w znacznym stopniu bazuje na AI-u, na tych wszystkich modelach językowych, w dobie rewolucji AI, całego tego boomu, no to ja oczekiwałbym od chatbota dynamik mocnych geometrycznych wzrostu, żeby w ogóle myśleć o perspektywie zastąpienia live chatu, który jest rozwiązaniem, no, człowiek do człowieka, tak? Tak? Tutaj mamy człowieka z botem i zobaczmy, oceńmy sobie, tak? Między marcem 22 a grudniem 24 tych klientów przyrosło nam, no nie wiem, z 2400 na 300. To jest wzrost o 20 kilka procent, jeśli
przez dwa lata.
Przez dwa lata, nie? Czy nawet tam może troszeczkę mniej. Nie jest to wzrost, który w mojej ocenie rokuje na szybkie zastąpienie produktu live chat, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no ten chatbot ma jednak bardzo niską masę cały czas. Więc nie wiem, czy to jest ta rewolucja AI, czy może jej jeszcze nie widzimy, może to się zmieni oczywiście, no bo spółka też prowadzi działania mocno promocyjne na chatbocie, tak? Widzimy to zresztą na ARPL, gdzie on spadł, bo tam jest promocja pierwszy miesiąc za dolara, jak się podepnie kartę kartę kredytową szybko, tak? I tamten initial spadł mocno w ostatnim czasie.
Dobra, no to widać tutaj, tak, że to, jeżeli jest taka promocja, no to initial, ten, czy pierwsza płatność, średnia z pierwszej płatności musiała spaść, nie? No ale oczywiście, odrywając się od wszystkiego, no, rozumiem, że w erze rewolucji AI-owej oczekiwalibyśmy tutaj no, nie płaskiego tam, wiesz, kroczek po kroczku, powolutku, tylko takiej, wiesz, krzywej, troszkę bardziej wykładniczej, tak?
Tak.
Niż trochę bardziej tak, niż takiego liniowego wzrostu. A tu widzisz, tu można by nawet zaryzykować, że cały rok to była stała. Teraz dopiero jakiś wzrost się pojawił, tak? Tak. Dobrze, patrzmy dalej. Jest jeszcze. Aha, no tu są, jak klienci korzystają z tego chatbota, że to są jeszcze oprócz takich typowych płatności za usługę, to jeszcze tak w zależności, rozumiem, od liczby interakcji z tym chatbotem, można coś jeszcze są dodatkowe płatności, aczkolwiek tak jak tam było na tym pierwszym wykresie, to jest cały czas w tej takim torcie, tym łącznych przychodów utrzymywanych przez spółkę, to jeszcze nie są wysokie wartości. I jeszcze jest ostatnia, znaczy trzeci, tak, trzecia noga, na której spółka stoi, ale to jest taka chudziutka noga, tak, czyli helpdesk. No wykres znowu wygląda dobrze, aczkolwiek to są znowu bardzo niskie wartości, tak, bo to jest ile? 1300 klientów posiada spółka i on tak wzrost z marca do, bo marca ile tutaj wzrosło? A 400? Tak przez dwa lata?
Mhm. No coś takiego, no. Tak, może około 500, prawda? Więc, tak. No
to, ale wykres wygląda dobrze, przepraszam, no wiesz, no, rośnie stabilnie, tak? No trochę znowu za wolno, ale no, to znowu inny typ usługi, tak? To nie jest, on się nie wpisuje w AI-ową rewolucję.
Przy helpdesku podoba mi się to, że w przeciwieństwie do chatbota, gdzie wzrosła liczba klientów, ale mocno spadł initial ARPU, czyli tam rozumiem, że pozyskiwani są klienci kosztem mniejszej puli płatności, przynajmniej przez pierwszy okres, tak? Mhm. Helpdesku nie dość, że mamy wzrost na liczbie klientów, to również mamy wzrost na ARPL-u i ten ARPL jest chyba najwyższy z całej gamy produktów tekstu, tak? Bo tam live chat ma sto kilkadziesiąt, chatbot ma sto kilkadziesiąt, a to już mamy powyżej 200 i widzimy fajny wzrost w grudniu, więc może być tak, że ten chatbot, na którego wszyscy czekamy, nie będzie dowoził, a na przykład wybuchnie nam i rozkwitnie segment helpdesków. Co prawda zniszczy jej bazę, no ale przy dobrej dynamice jesteśmy w stanie w kilku kwartałach to wyrównać, prawda? Więc no, obserwujemy, ale na razie rynek... Wiesz, przy spółce tekst fajne jest też to, że tak naprawdę w zasadzie wszystko wiadomo. Tutaj rzadko się pojawiają jakieś takie informacje o nowych przetargach, o nowych kontraktach. Tutaj czekamy na jedne, na dwa dane, tak? Na dwa rodzaje danych. Pierwsze to są KPI-e, druga to jest konferencja wynikowa zaraz po KPI-ach, później jest długo, długo nic, raport kwartalny i znowu długo, długo nic. Nie? Czyli w ciągu kwartału są dwa takie punkty, w których rynek bardzo efektywnie się dyskontuje i przesuwa względem danych, które się pojawią. Tutaj nie ma wiele gdybania, po prostu pomiędzy tymi publikacjami nie ma nowych bodźców najczęściej.
To nie jest spółka budowlana, która wygrywa właśnie kontrakt na budowę, nie wiem, mostu, jakiegoś gdzieś jakiegoś osiedla, autostrady i tak dalej, tylko to jest spółka, bo oni nie mają dużych klientów, to nie, oni nie podadzą ci, wiesz, ESPI, że wygrali przetarg na coś, że pozyskali klienta, no nie wiem. Tak, wiesz, nie, przepraszam, Marcin się pochwalił, ale to też było, że pozyskali miasto, które jakoś miasto, jakie zostało klientem live chatu i tylko był zdradził, że były organizator Igrzysk Olimpijskich i że ładną piosenkę mieli.
Aha. No tak, fajna historia.
Fajnie, tak. Tak, tak, że to okej, okay, no to miasto też może być użytkownikiem live chata. Dobrze, czy mamy tu z ważnych rzeczy, tak, to spółka zapłaciła pod koniec grudnia wypłata w pierwszych dniach stycznia kolejną dywidendę. Wszystko zgodnie tutaj z oczekiwaniami. Tu akurat, jeżeli chodzi o historię dywidend, spółka jedzie zgodnie tutaj, tak. Mhm.
Jest równiutko. Deklaracja, chyba było pytanie w trakcie konferencji, czy dywidenda w związku z wynikami jest zagrożona. Chyba była informacja, że nie, z tego co pamiętam. I tutaj Marcin zasygnalizował w trakcie konferencji, że zastanawiają się nad publikacją guidance'u dotyczącego KPI-ów, to znaczy, żeby rynek troszeczkę nakierować, w którą stronę te KPI-e będą zmierzały. Nie wyniki twarde, finansowe, tylko KPI-e. No z drugiej strony tak, dotychczas spółka tego nie sygnalizowała, więc traktuję to jako formę zapowiedzi, że przygotujemy rynek na to, że liczba klientów będzie spadała.
Tak.
Tak to no, wszystko odczytuję.
To jeszcze raz powtórzmy, to jest sformułowanie. Nie są optymistami, jeżeli chodzi o liczbę klientów live chatu na kolejne, no nie wiem, okres, miesiące, kwartały, tak? To brzmiało niepokojąco. Nie wiem, czy coś tu jeszcze mamy, tak o transformacji spółki, tak z live chatu na suite.
Tak, spółka cały czas o tym. Tutaj znaczy spółka bardzo tak się, co też jest fajne, prezentuje się z taką niezachwianą pewnością, że spoko, my dążymy do suite. To, co się dzieje tam w skali kwartału czy dwóch, to jest totalnie nieznaczące, bo my idziemy do tego suite. Nie? Więc spółka tutaj no, jest takim dużym okrętem, bardzo wolno płynącym i zmieniającym kierunek, co pokazuje no, gdzieś tam pewność siebie i to, że wiedzą, dokąd chcą zmierzać. No a czy ostatecznie uda się tam dotrzeć i w jakiej kondycji, no to oczywiście przyszłość pokaże.
Dobrze. Jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten o tekst. Jeszcze no popatrzmy, no, jeszcze możemy sobie podyskutować o reakcji rynku. No reakcja rynku drugi raz, tak? Kwartał po kwartale. Podobno masakra na kursie, prawda?
Spróbujmy zobaczyć wykres roczny, bo zobacz, początek stycznia mamy, nie wiem, czy to uda nam się dobrze zobaczyć. Początek stycznia mamy tąpnięcie w dół po KPI-ach. Początek października mamy tąpnięcie w dół po KPI-ach, początek lipca mamy z kolei skok w górę po KPI-ach i początek kwietnia mamy również skok w górę po KPI-ach, prawda? Czyli oczywiście ten rynek się gdzieś tam po drodze przesuwa, natomiast ten początek nowego kwartału jest zawsze wybuchem zmienności na kursie tekstu, ponieważ no tak jak mówiłem, no to są te takie dane, na które rynek bardzo mocno czeka. No a w listopadzie po tym pozytywnym guidance, że tam spodziewamy się, że będzie stabilnie na liczbie klientów, też widać, że w drugiej połowie listopada i w początku grudnia było bardzo dobrze na kursie.
Dobrze, to chyba tyle o tym tekście. No, no będziemy czekali, no bo mówimy o tym, no bo powiedzmy sobie tak, spółka jest no, ulubieńcem inwestorów, bardzo dużo inwestorów indywidualnych interesuje się, bo to jest taki moment, tak, jesteśmy w krytycznym momencie, bo jeżeli spółka poradzi sobie z tymi trudnościami, nazwijmy tak chwilowe nazwy, przejściowymi, tak, będą to trudności przejściowe i spółka będzie dalej normalnie rosnąć, dywidendę zwiększy, tak jak zwiększała przez wszystkie ostatnie lata, to zaryzykuję, aż boję się powiedzieć, że to jest okazja wszechczasów, bo to wychodzi, że teraz, tu i teraz stopa dywidendy to już jest w okolicach 10% przy 50 paru złotych, prawda?
Tak. No to będzie bardzo duży sprawdzian dla wszystkich strategii uśredniania. Tak. Bo podejrzewam, że wielu inwestorów uśrednia na tej spółce, stawiając czy utrzymując pozycję, czy powiększając pozycję. No i to rezultat tej strategii będzie. Albo się ktoś będzie bardzo głośno chwalił, na pewno się ktoś będzie bardzo głośno chwalił, bo tak to wygląda w internecie, że albo się chwalą ci, którzy, a mówiliśmy wam, że to dziadostwo, albo będą się chwalili ci, którzy, a mówiliśmy wam, żeby kupować po 55 zł.
50 parę, tak. No bo tu i teraz, bo ta łączna dywidenda roczna to jest powyżej 5 zł, kurs jest 50 parę, 10% stopa dywidendy, rewelacja, tak? Albo będzie... Albo jednak tak nie będzie, jednak przyszłe dywidendy pod presją, nie wiem, no malejących przychodów, tak, jednak zostaną obniżone i to właśnie wcale nie jest okazja wszechczasów i był dobry moment na opuszczenie tej spółki. Znaczy, no, przypomnijmy, spółka jeszcze już nas tutaj na zakończenie miała fragment takiej przygody, że już miał być tam, nie wiem, czy to będzie, mówiliśmy skalę liniową, czy w 2020, to tym, nie, w którym to było roku mieli te problemy? Tutaj, w 2017. To był, tak, to 2017-2018 rok, kiedy Facebook ogłosił premierę podobnego produktu. Oczywiście dużo prostszego, ale nieważne, tak? Z punktu widzenia takiego klienta, no to jest jakiś dymek w prawym dolnym rogu ekranu, że się można porozumieć ze spółką i też mi już wszyscy tu wróżyli śmierć live chatu, ola Boga. Nie wiem, czy sam nie byłem takim wróżącym, tak muszę się przyznać po latach. No i proszę bardzo, jak sobie spółka wspaniale poradziła, tak? I to, co powiedziałeś, spółka była spółką wzrostową, tak? Do tego, nie wiem, 2022-2023, no i te wyniki stanęły, tak? I ludzie przestali wyceniać spółkę jako spółkę wzrostową, no to skoro nie wzrostowa, no to trzeba by wyceniać po stopie dywidendy. No stopa dywidendy to ile, jakie oczekujemy stopy dywidendy, żeby było tak, jak chcemy. No inflacja plus trochę, tak? Żeby było jednak ryzyko, tak? Jak miałbym zarabiać 6% bez ryzyka, to mogę sobie kupić obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa i nie będzie mi bujać tak, na portfelu. Więc chcielibyśmy wyższej stopy dywidendy. No to mamy wyższą stopę dywidendy. No i pytanie, w którym kierunku to pójdzie, no to oczywiście zobacz, szklaną kulę muszę tą strzały wyciągnąć, odkurzyć i tak dalej. Tak? Scenariuszy, tak, jest, scenariuszy jest kilka. Będziemy śledzić.
Mhm. Tytułem dygresji, widzę, że masz powyżej Woodpecker, to prosiłbym, tak, żebyś kliknął ten wykres Woodpeckera. A propos takich, bo mam wrażenie, że rynek bardzo mocno żyje narracją, że kiedyś tekst miał kryzys, wszyscy mówili, że to koniec spółki, a oni to przetrwali. Ja Woodpeckera kupowałem gdzieś tam na początku 2022 roku, w pierwszej połowie, ale nie na szczycie, tylko w miarę jak to spadało. I tam pamiętam prezes Tarczyński, zdaje się, mówił, że to jest taki zwykły cykliczne spowolnienie, bo klientami spółki są agencje marketingowe, w związku z czym no, one wtedy w wakacje mniej pracują, więc to jest normalne, spokojnie odbije po wakacjach. I wtedy się to sprawdziło. Wtedy się to sprawdziło. Od drugiej połowy 22 widzimy rewelacja, winda na kursie z 15 na 30. I w drugiej połowie 23 znowu kurs zniżkował i znowu prezes Tarczyński uspokajał, że to spokojnie się odbije, bo to nowe produkty, bo to wakacje. No i przyszedł wrzesień, odbicia nie było, przyszedł październik, odbicia nie było. Później było, no to z końcem roku nowe produkty, później z początkiem roku nowe produkty, a zaczął i między innymi w oparciu ja troszeczkę o tą analizę, że no skoro wtedy prezes mówił i się sprawdziło, to może teraz też prezesowi warto dać kredyt zaufania. No i tak prezes mówił, ja trzymałem akcje taniały, w końcu sprzedałem akcje, a parę dni później prezes zrezygnował z bycia prezesem zarządu i analogia historyczna się nie sprawdziła, więc nie zawsze te analogie są dobrym wskaźnikiem. Tak. Oczywiście po czasach przy kominku z kocykiem na kolanach i herbatką fajnie się je opowiada, nie? Że, tak. A mówiliśmy wam, że historia się powtarza, no ale są też tacy, co mówią, że historia się tylko rymuje.
Tak. Tu oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że to jest zupełnie inna skala działalności. To tak, jest jakby tak, wielkość spółki, tak? Że Woodpecker to jest teraz po tych spadkach, to jest teraz malusia spółka, którą tekst może sobie za drobne kupić w ogóle w całości, prawda? Za chyba zyski tam.
20 milionów kapitalizacji.
Tak, tak. 20 milionów kapitalizacji. Dla porównania tekst po tychże spadkach to jest cały czas prawie 1,5 miliarda. To, tak, znajmy miarę. Tak? To jest jednak to jest zupełnie co innego. Dobrze. Radek, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Wiem, że masz na mnie jakąś niespodziankę. Tak, zdradziłeś przed nagraniem. Tak. Jestem cały w stresie.
Mam dla ciebie niespodziankę. Słuchaj, przeczytam ci parę cytatów. Myślę, że od razu po pierwszym zdaniu będziesz wiedział, o co chodzi, ale porozmawiamy sobie o pewnej spółce, bo szykuje nam się fajne wydarzenie. Pytanie redaktora Pawła Biedrzyckiego. Gdzieś tam się zaczyna, że spółka posiada 180 laboratoriów, 1100 punktów pobrań i 20 milionów osób przebadanych rocznie. Na co prezes tej spółki odpowiada? W tej chwili te liczby jakoś już nie będą rosły, ponieważ jesteśmy wszędzie obecni i w tej chwili będziemy przede wszystkim stawiać na jakość obsługi klienta, nowoczesność i kompleksowość naszych usług. Czy wiesz, o jaką spółkę chodzi?
Nie, bo to jakaś biotechnologiczna, to ja nie wiem, ale skoro są wszędzie obecni.
Chodzi o spółkę Diagnostyka, która w dniu wczorajszym, czyli w miniony poniedziałek, zapowiedziała tak, IPO. Tak? I tutaj mój cytat, że spółka jest już wszędzie i w zasadzie w liczbie punktów nie będzie rosła. Drugi cytat z prezesa zarządu. Przez ostatnie 27 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą sieć i usługi, dzięki czemu grupa cieszy się dziś silną pozycją rynkową, najwyższą rozpoznawalnością marki. Planowany IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy i pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku i zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Kolejny cytat. Jak spółka będzie zwiększać wartość dla akcjonariuszy? Spółka nie będzie emitować nowych akcji, nie pozyska finansowania podczas trwania oferty publicznej. Zaoferowane zostaną akcje istniejące, należące już do akcjonariusza spółki, tam funduszu luksemburskiego i tak dalej, który posiada 48% akcji. Więc kolejne IPO, wokół którego rynek już się ekscytuje. Lecimy dalej. Teraz cytaty sprzed 4 miesięcy, również z prezesa zarządu. Dla nas od 2011 roku współpraca z funduszem Private Equity układała się wręcz wzorowo. Dzięki pieniądzom z tego funduszu oraz większej odwadze w posiłkowaniu się długiem mogliśmy być najszybciej rosnącą firmą w branży. Fundusz, który pierwotnie miał być w naszym akcjonariacie 3-5 lat, jest już u nas 14 lat. I to jest dla nich koniec możliwości przedłużania swojej inwestycji, w związku z czym tam będą zmiany w akcjonariacie. Więc takie wskazóweczka dla wszystkich tych, którzy dzisiaj będą analizowali prospekty Diagnostyki i się ekscytowali, jakie to spółka ma perspektywy. Oczywiście to jest tylko moja prywatna opinia, takie zarysowanie kontekstu i tła, tak? Bo będziemy mieli mnóstwo prawdopodobnie materiałów, jakie to spółka ma perspektywy, jak to czasami żabka się może w Rumunii rozwijać, a jak to diagnostyka też może budować wartość troszeczkę inaczej. Natomiast no, sam prezes zarządu twierdzi, czy 4 miesiące, to jest wszystko za strefą inwestorów.
Przepraszam, czy to jest, mówimy o tej spółce, tak?
Tak, mówimy o spółce, która ma już, która w zasadzie wszystkich Polaków przebadała chyba ze 2-3 razy, przez ostatnie lata rosła z funduszem private equity, no a teraz private equity wychodzi ze spółki i to ma wygenerować jakąś wartość dla akcjonariuszy. W jaki sposób, powiem szczerze, że nie wiem.
To jest pytanie Przemka Staniszewskiego z Forfinu do prezesa Bardziłowskiego. Co tu zrobić, żeby na rynku debiutowały młode, głodne wilki, a nie tłuste koty, które chcą się skeszować? Oczywiście na rynku są potrzebne i te spółki. Wszystkie są potrzebne, tak? Ale to jest tłusty kot, z tego co ja tutaj rozumiem po tym, co...
Tak. No to tutaj prezes pięknie akcentował, że przez ostatnie lata spółka rosła w super tempie i dzięki pieniądzom z funduszu się rozwijała, tak? Czyli nie dzięki pieniądzom z rynku. Ona dziś nie pozyskuje pieniędzy z rynku. Dzisiaj jest wprost powiedziane, że fundusz chce wyjść, musi wyjść, w związku z czym jest IPO, bo jest IPO. No zobaczymy oczywiście, co powiedzą polskie instytucje finansowe, bo pamiętamy, że na Żabkę mówimy, że Żabka była porażką, czy tam nie była sukcesem, a nadsubskrypcja zapisów, tam ile była redukcja? Z 80%.
Tak.
Więc wszystkie instytucje szarpały jak reksio szynkę, prawda? Więc zobaczymy, co będzie przy diagnostyce, czy znowuż ewidentne story wychodzi tutaj główny inwestor. No pytanie, czy się wszyscy na to rzucą. Mówię, nie chcę tu robić przykrości ani spółce, ani osobom, które pracują przy tym IPO, czy będą pracowały, no ale tak troszeczkę zarysowuję też kontekst dla wszystkich, którzy będą analizowali perspektywy, wyniki, się zastanawiali, jak to spółka wygeneruje wartość dla akcjonariuszy dzięki temu, że zostanie podmiotem publicznym.
Tak, przepraszam cię, oczywiście trzeba się zaakceptować, że nie jestem Amerykaninem i tak dalej, to zaakceptujmy. Tak. Diagnostyka, przejść na stronę biura prasowego, kontakt dla mediów. Czekaj, no spójrzmy, cóż to za plik. Tak, ogłasza plan przeprowadzenia IPO oraz notowania akcji na giełdzie. Dobrze, co, nie będziemy tego teraz czytać, bo nie wiem, czy tak można publicznie czytać, jak wiesz, jak, bo
coś zaakceptowałeś.
Tak, jak zaakceptowałem, widzowie przecież oglądają to, a nie zaakceptowali, tak? Zapoznałem się z tym później. Oczywiście tak, no, tak jak mówiłem, no, nie chciałbym tutaj, na rynku są potrzebne wszystkie spółki. I tłuste koty, i głodne, i młode wilki, tak? To tych młodych wilków byśmy więcej potrzebowali, bo chcielibyśmy się ekscytować, jak ta spółka rośnie razy 10, razy 20 razem z nami, a nie, że ona rosła przez ostatnie lata razy 10, razy 20, bo były pieniądze z funduszu private equity i tak dalej, i tak dalej. No to jest tutaj taka, no a to dyskutowaliśmy o tym. Wiesz co, tutaj patrząc, jeszcze a propos wracając do Żabki, bo to trochę lepiej to wygląda. W ostatnich tam, nie wiem, no, tygodniach, okresie, tak? Na Żabce raz świętego Mikołaja się odbył. Oczywiście to dalej to nie ma nic wspólnego ze wzrostami, których byśmy oczekiwali, no ale jak ktoś się zapisał i trzyma, no to chyba jest na plusie, prawda? W stosunku do ceny z debiutu. No zdecydowanie lepiej to wygląda. Plus to, że widziałem Żabkę w jakichś tam, nie wiem, hot top pixach różnych tam, wiesz, biur maklerskich, analityków i tak dalej, to ta Żabka się przewija, jest podawana. No to nie wygląda źle, trzeba śledzić jakieś kolejne wyniki kwartalne. Z ciekawości muszę zobaczyć, jak będzie wyglądała jakaś kolejna konferencja wynikowa Żabki. Pierwsza się odbyła, była po angielsku, przewracam oczami, bez możliwości zadawania pytań takich przez inwestorów indywidualnych. No zobaczymy, jak to będzie to wyglądało dalej, tak? Także, ale no na razie Żabka nie jest źle, tak? Ale o tej diagnostyce, nie wiem, może jestem szczęśliwym człowiekiem, bo chyba diagnostyka nie badała, tak? To jest, jestem poza, wiesz, targetem usług spółki. No ale że idzie na rynek, no bardzo. Powiem tak, dobrze, że tu, a nie znowu na jakimś Euronexcie, czy coś takiego.
Tak, no, to jest właśnie, wiesz, taka trudna decyzja, tak? Czy my mamy tą diagnostykę, czy taką żabkę pogonić, powiedzieć, takich spółek nie chcemy, nie? Żeby gdzieś tam nie było tych tłustych kotów, tylko ten. No, też nie wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, prawda? Natomiast z drugiej strony, wiesz, no, ownerzy, czyli te fundusze private equity, chcą się skeszować jak najwyżej. Więc my dzisiaj, krytykując instytucje finansowe, TFI i nie TFI, które obejmują te akcje i mówiąc, nie obejmujcie, bo to jest dojrzała spółka, ona nie będzie rosła, no to spółka nie przyjdzie na polski rynek. No nie przyjdzie jedna, nie przyjdzie druga, nie przyjdzie, InPost już jest gdzieś indziej notowany, żabka nie przyjdzie, diagnostyka nie przyjdzie, no tutaj są oczekiwania, że ten rok będzie lepszy pod względem IPO, zresztą mając pierwszy zapowiedź IPO jeszcze w styczniu, no to cały rok przed nami, prawda, więc no troszeczkę takie błędne koło, tak, no bo spółki nie przyjdą, nie mogąc się skeszować wysoko. Z drugiej strony inwestor chce zarobić, no to co rozumiem jako chęć, żeby ta spółka zadebiutowała po niskiej, atrakcyjnej cenie z perspektywą wzrostu najlepiej. No ale czy taki owner, insider czy founder będzie chciał się skeszować nie maksymalnie wysoko, jak to jest możliwe?
Raczej będzie się chciał skeszować maksymalnie wysoko, jak to jest możliwe.
Cała praca do wykonania przed naszą polską giełdą, przed zarządem i realizacją tych kierunków strategicznych, żeby przyciągać i pokazywać obecność na rynku jako coś fajnego, nie? Żeby to nie było tak, że spółka jak potrzebuje pieniędzy, to sobie pozyskuje private equity, tylko że na przykład wchodzi na rynek. Tak. No, dużo na ten temat mówiliśmy w ostatnich tygodniach, więc już nie chcę się powtarzać i rozwijać.
Jasne. Radek, proponuję na zakończenie, dobrze, bo mieliśmy jeden temat na dzisiaj, ale to wykorzystamy go na przyszły ten, bo jak zwykle się rozgadaliśmy, to o tym InPoście, bo przecież to mówiłeś o spółkach, InPost wyłapałem. Nie wiem, czy to przecież zwracam uwagę, że uwaga, InPost od kilku tygodni jest notowany na Global Connectie. Proszę bardzo. Jest. I dzisiaj są obroty na Global Connectie 8 tysięcy złotych, znaczy nie na całym, na InPoście jest 8 tysięcy złotych. Można sobie kupić ten InPost. No to skoro tak, panie prezesie Brzoska, oczekiwałbym kwartalnych webinarów wynikowych z możliwością zadawania pytań przez inwestorów indywidualnych. I tutaj może to włożę lekką szpilkę. Oczywiście ubolewam, że ten InPost nie jest notowany tutaj na giełdzie, aczkolwiek inwestorzy aż tak krótkiej pamięci nie mają. Zwracam uwagę, że historia wyjścia InPostu, Integera i InPostu z polskiej giełdy, to nie jest historia sukcesu polskich inwestorów indywidualnych, że tam raczej było trochę, nazwijmy to delikatnie, nieczystych zagrań i kombinowania z publikowaniem terminu, z terminem publikowania raportów okresowych, więc tu inwestorzy mogliby się, powiem tak, ładnie przejechać po zarządzie, po InPostu. Bardzo miło się publikuje zdjęcia sukcesu przy paczkomatach i tak dalej, ale jeśli trzeba byłoby odpowiadać na pytanie inwestorów, to może by aż tak miło nie było, ale fajnie, że ten InPost jest notowany. Ja bym presję na zarząd spółki wywoływał, bo o ile wiesz, no trudno, mamy też na Global Connectie notowaną całą masę innych spółek, no trudno, no nie wiem, na zarządzie BMW tutaj też jest, proszę bardzo, tak? Czy jakiegoś innych niemieckich spółek, że o amerykańskich nie wspomnę, oczekiwać, żeby były w Polsce webinary wynikowe i relacje inwestorskie prowadzone, ale InPost jest polską spółką. To jest ten taki wyjątek. Jest Global Connect, na którym mamy notowanych, no widać jaką popularnością się cieszy, tak? Choćby to ile jest dzisiaj łącznie? 60 tysięcy obrotów przez 2 godziny. No to nie brzmi dobrze, tak? Ale są notowane głównie duże zachodnie znane brandy. To mówią Zalando, Volkswagen, Visa, Tesla. No to jak niemieccy potentaci motoryzacyjni, tak? No wszystko jest. I polski InPost. To jest taki wyjątek. Troszeczkę on jest spółką specyficzną. Będzie innym kolorem oznaczony tutaj. Że tego, bo to jest nasze polskie. Tylko notowane, no inwestorzy wiedzą, dlaczego nie notowane w Polsce, a notowane na zachodzie. To tu akurat nacisk giełdy, nie wiem, kogoś, tak, żeby ta spółka prowadziła w Polsce relacje inwestorskie, skoro już można normalnie to kupić na Global Connectie. Chociaż no, z drugiej strony przed debiutem na Global Connectie można było i tak normalnie kupić. To byłby akurat moim zdaniem wskazany.
No tak, no ja wiesz co, tak powiem szczerze, że temat Global Connectu zupełnie mnie ominął. To znaczy oczywiście wiem, że on istnieje, natomiast szczegółowo w technikaliach nie wiem, jak są notowane te spółki, czy spółka, czy to jest jakiś dual listing, czy to jest jakaś oddzielna pula akcji, które są u nas notowane, czy to są może jakieś inne instrumenty, nie tylko akcje, no bo nie wiem, czy kupując akcje przez Global Connect, ja mam prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na przykład?
Nie potrafię ci odpowiedzieć, natomiast potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, że czy dostajesz dywidendę, tak dostajesz, natomiast no to wiemy, w przypadku dywidend ze spółek zagranicznych jest problem podatkowy. Tak?
Tak.
A w szczególności w przypadku spółek amerykańskich. No to nie wiem, czy zobacz, bo to są też notowane na Global Connectie amerykańskie spółki, które płacą dywidendę. No weźmy Coca-Cola, Apple, prawda? Tak? Czy to duże amerykańskie spółki płacące dywidendę. No i jak ja kupuję takie akcje, no nie wiem, w Bosiu, w mBanku czy w XTB, no to w W8BEN, formularz W8BEN, który pozwala mi takie rzeczy uniknąć podwójnego opodatkowania, że tylko płacę podatek u źródła 15%, a w Polsce jestem, jeżeli to jest konto opodatkowane, a nie IKX, muszę dopłacić brakujące 4%. Powiedzmy sobie, że ten proces jest, nazwijmy to, mało przyjazny, ale ustabilizowany. Wiadomo, jak to jest, jaka jest procedura. W przypadku Global Connectu tego nie ma, tak? Więc płaci się 30%, tak? Ten amerykański ESR pobiera podwójne opodatkowanie, to jest pierwsza sprawa. W Polsce i tak jesteśmy zobowiązani do dopłaty 4%. Jest z tym problem. Między innymi przez to, że tą niewyjaśnioną sprawę podatkową, to ta pula amerykańskich spółek jest tak, ten Global Connect działa tak, że to jest chyba w Santanderze, można kupować te amerykańskie spółki, który no Santander jest tutaj, nazwijmy to, opiekunem Global Connectu na zlecenie giełdy. Chyba jeszcze w jednym biurze maklerskim, a dla przykładu w Bosiu nie ma tych amerykańskich spółek. To tam jest wiele rzeczy, które nie gra. Pomijając, że to jest chyba spóźniony pomysł, tak? Że to inwestorzy, którzy są, nazwijmy to, w grupie docelowej tych, którzy chcą kupować akcje na Global Connectie, to od kilku lat mogą, nie na Global Connectie, zagraniczne akcje. Chcą sobie, nie wiem, spekulować na Nvidia, tak? Czy na Tesli. To nie od dawna mogli to robić na amerykańskim rynku i żaden Global Connect im był do tego niepotrzebny.
Tak. Nie, no oczywiście, no to przyznam szczerze, że też przez brak mojego zainteresowania jakoś tak bardziej tym Global Connectem, nawet trudno mi powiedzieć, jakie tam są spready w arkuszu, prawda, pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, bo też nie wiem, czy polski animator jest w stanie utrzymać podobnie atrakcyjne warunki transakcyjne, w sensie chociażby spreadu, które byśmy znaleźli na rynku macierzystym, gdzie wiemy, że to są największe spółki, to jest jeszcze bardziej płynne spółki niż nasz WIG20, prawda?
Tak, tak, tak. Te spready tam są minimalne, a na Global Connectie tak tutaj spod dużego palca zamknę jedno oko, tak nie jest. Nie, tak nie jest. Dobrze, Radek, bardzo serdecznie ci dziękuję. To patrz, mieliśmy przygotowany temat na dzisiaj, ale to tak się rozgadaliśmy jak zawsze, że nawet go nie zaczynajmy, przełożymy sobie na kolejne nagranie. Dzisiaj o tekście, trochę dzisiaj też znowu o tych spółkach zagranicznych porozmawialiśmy, o diagnostyce, która idzie na rynek, no to będziemy się przyglądali, jak ten debiut będzie wyglądał, tak? To też byłoby dobrze, żeby w ogóle ten debiut doszedł do skutku, bo przypomnijmy, jednym, nazwijmy to, efektem ubocznym debiutu Żabki było to, że dwa kolejne debiuty do skutku nie doszły, bo było takie zainteresowanie inwestorów, funduszy i tak dalej, więc niech się znowu jakieś debiuty zaczną, tak? Już nie narzekajmy na te tłuste koty, niech one w ogóle debiutują, także już miejmy te spółki na rynku, lepiej żebyśmy mieli tłuste koty, niż gdybyśmy nie mieli żadnych IPO po drodze. O.
Nie, no oczywiście, no bo pamiętajmy o tym, że to IPO to jest taki jeden bardzo szczególny moment, tak? Więc my możemy nie wejść w IPO, niech się ten kurs zwali jak chociażby na Allegro ze 100 zł na 20 zł i możemy to kupić po 20 zł, tak? Dlatego tak. Też ja nie uczestniczę w IPO, bądź chyba nie uczestniczyłem nigdy. Na wykres rysowany przez pierwsze pół roku w ogóle nie patrzę, bo tam są te systemy wspierania kursu, odreagowanie, ci co kupili na IPO sprzedają, kupują nowi i tak dalej, więc ja raczej w takie tematy nie wchodzę. A po drugie też miałem przyjemność widzieć spółkę niepubliczną, która się przygotowywała do wejścia inwestora branżowego. I tam wiesz, kawa nagle w kuchni najtańsza, owocowe czwartki zniknęły, imprezy integracyjne zniknęły, premie zniknęły, podwyżki zniknęły, maksymalne, ekstremalne cięcie kosztów żeby dobre wyniki finansowe wyszły pod inwestora branżowego. Podejrzewam, że pod IPO robi się zupełnie podobnie, nie? Że wiesz, no możesz przez rok ludziom nie dać podwyżki, po czym spółka wchodzi na rynek, no i niestety presja płacowa nie robi swoje, chcemy utrzymać specjalistów, musimy im dać podwyżki, a że w zeszłym roku nie dostali, więc znaczy, to jest tylko moje podejście, tak? Więc te tłuste koty możemy sobie narzekać, ale wiesz, no spółki takie jak KGHM też można było kiedyś kupić po 20 zł i one wzrosły na 200, mimo że były już notowane od dawna i raczej nie są to spółki sexy, prawda? Oczywiście jeśli to są spółki duże, to mamy również, szybko się pojawiają kontrakty terminowe. No policzmy produkty strukturyzowane i kontrakty terminowe na żabkę, jest ich całe mnóstwo, więc na takich walorach można grać w dwie strony. Oczywiście nie zachęcam nikogo do shortowania czy do jakiejś tam wielkiej dźwigni finansowej, bo to nie jest dla każdego, ale pamiętajmy o tym, że ta spółka, miejmy nadzieję, zostanie na parkiecie na kilkadziesiąt lat, dając jeszcze nam wielokrotnie okazję do zarobków, czy na wzrosty, czy na spadki, niekoniecznie po cenie, po której debiutowała na rynku, czy która była ustalona w IPO.
Radek, zadam ci ostatnie pytanie. Czy żabka wchodzi do WIG-u 20 jakoś teraz, zaraz?
Będzie rewizja. Wiesz co, kapitalizacją myślę, że się kwalifikuje. Nie wiem, jak tam wygląda z free floatem, z rozproszeniem, bo tam kapitalizacja to jest około 20 miliardów, zdaje się, więc wypadałoby taką spółkę dopuścić. No bo z branży już mamy co? Mamy Allegro, mamy Dino, mamy Żabkę. No tak. Znaczy nie Żabkę, tylko Pepco.
No więc to za Pepco. No proszę, Żabka jest 22 miliardy, a Pepco jest 3 coś? 5. Nie, 9. O Jezu, po tych spadkach Pepco dalej 9 miliardów. No tak. I tak. Jeszcze moim zdaniem jeszcze jedna spółka może wrócić do WIG-u 20, czyli CCC, które wiesz, no 12 miliardów. No to nie, to jest poważna sprawa, tak? Z kolei jak weźmiemy na razie same kryterium kapitalizacji, tak? No to tak, to było Żabka 20 parę, CCC tam 12, a tak JSW 2.
Tak, no wiesz, pamiętajmy też o tym ograniczeniu branżowym, tak? Tak. Jak banków nie mamy więcej niż 5, no to zobaczmy, to mamy z branży Dino, LPP,
handel detaliczny, lecę dalej. Tak? Allegro jest, Pepco.
Pepco jest, no i tyle. Prawda? No, więc
zmieści się CCC i Żabka, mówię, czy
powinno się zmieścić,
prawda?
Ja nie jestem specjalistą od analizy indeksów, to znaczy tam perspektyw, kto może wejść do MWIG-u 40 z SWIG-u, zupełnie tego nie śledzę, więc tutaj też nie będę się jakoś tam autorytatywnie wypowiadał, czy Żabka wejdzie, czy nie wejdzie. No jak nie do WIG-u 20, to MWIG-u 40 na pewno.
Tak, nie, Żabka jest w MWIG-u 40, nie? Żabka jest.
A, już wskoczyła.
Jest, tak. Ja byłem zdziwiony, że ona nie wejdzie. Tak. Ja byłem zdziwiony, że Żabka nie weszła tak po prostu, tak? Bo to czekaj, kapitalizacja, jak posortujemy, no to Żabka jest druga, tak? Za ING. ING nie jest w WIG-u 20, bo limity,
po
prawda?
Po szóstym bankiem by było.
Tak, bo limity, no ale tutaj też o BNP Paribas, tutaj jest trzecie i nie jest w WIG-u 20, bo limity, tak? No ale mówisz, z czołówki MWIG-u, no to jest teraz Żabka i CCC, to są naturalni kandydaci do awansu i trzeba by patrzeć, kogo tam zdegradować z drugiej strony, prawda? No dobrze.
Tak, no tam jakaś będzie rewizja indeksów, nigdy nie pamiętam, kiedy ona jest, czy koło marca, czy kiedy, to chyba co kwartał się odbywa, więc
tak.
Spodziewam się, że wejdzie, no ale mówię, nie znam szczegółów.
Dobra, Radek, dziękuję serdecznie. Chciałbym jeszcze na zakończenie jeszcze raz przypomnieć, że zapisy na konferencję Wall Street startują 27 stycznia i potrwają ten takie first minute, takie w najniższej możliwej cenie tylko dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przez równo tydzień. Gorąco zachęcamy, żeby nie przegapić tej niezwykle ważnej daty i tego niezwykle ważnego wydarzenia. No, w kalendarzu rynku kapitałowego nie ma ważniejszego wydarzenia niż konferencja Wall Street w Karpaczu.
Tak, no zawsze są te fajne takie dyskusje, że kogoś nie było, bo jeszcze się nie przekonał, bo jednak nie mógł, czy to warto i cały rok później się toczy ta dyskusja tych ludzi, którzy żałowali, że w zeszłym roku nie byli i deklarują, że w tym roku przyjadą, więc widać ten flow i co ważne też widać na przestrzeni roku, że to jest konferencja, na której zwłaszcza ci giełdowi, no bo tam może trochę inaczej Forexowi, trochę inaczej krypto, tam nie, my jesteśmy tu bardziej tą konferencją giełdową, ale oczywiście giełdowi. Też tematyka jest bardzo szeroka, ale widzę taki jednoznacznie pozytywną opinię tych, którzy byli, że warto być i że zawsze planują w kalendarz wrzucić i być.
Dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Lądowski, pozdrawiam.
Do usłyszenia i do zobaczenia.